przed mszą świętą wysłuchaliśmy konferencji na temat krzywdy i pojednania. Zróbmy krok kolejny w kierunku wskazanym przez konferencję. Stawmy sobie pytanie, jakie znaczenie ma w rodzinie przebaczenie i pojednanie? Czy są one potrzebne, przebaczenie i pojednanie? Ależ tak. Dlaczego? Ponieważ trudno byłoby znaleźć rodzinę, w której nie pojawiałyby się napięcia, konflikty, kłótnie. Warto to zauważyć, bo ktoś może myśleć o swojej rodzinie, że to tylko u mnie te kłótnie, napięcia, konflikty mają miejsca, to tak chyba jest dosyć powszechne. Zawsze one były i dziś też pojawiają się, może nawet częściej. Są one dla rodziny wielkim niebezpieczeństwem. Godzą w nią. Rozsadzają ją od wewnątrz, tak pomału, po cichu. Prowadzą do stanów zniechęcenia, depresji, a mogą skończyć się tragicznie, nawet separacją. Jak mówił ojciec konferencjonista, czy rozejściem się małżonków, napięcia, konflikty, kłótnie zdarzają się niekiedy z błahych powodów. Zawsze zatruwają atmosferę rodzinną, a najdotkliwiej odczuwają to dzieci. Najlepiej byłoby nie dopuszczać do napięć, konfliktów, kłótni. Łatwo powiedzieć, trudno wykonać. Wszak wszyscy jesteśmy słabymi i grzesznymi ludźmi. I pewno w przyszłości będzie podobnie, jak było w przeszłości. W przeszłości nie chcieliśmy napięć, konfliktów, kłótni, a przecież one nam się przydarzyły. Co robić, gdy one już zaistnieją? Trzeba wzajemnie sobie przebaczyć i się pojednać. Pojednanie zakłada przebaczenie. Przebaczyć to znaczy przestać pamiętać doznane krzywdy, niesprawiedliwości. Przestać pamiętać, czy to możliwe. Przebaczenie nie przychodzi nam łatwo. W pamięci, w sercu tkwią słowa, które zraniły, czy poniżyły. Bolą doznane zniewagi. Budzi się tam gdzieś w człowieku gniew i chęć odwetu. zamykamy się w sobie, pogrążamy w milczeniu, niekiedy na długie dni, tygodnie, miesiące, to milczenie. Życie staje się wtedy nie do zniesienia. Przeradza się w piekło. Zazwyczaj wydaje się, że to nie my jesteśmy winni, tylko ktoś drugi. On, ona. A ten drugi myśli to samo o nas. I tak powstaje błędny krąg, sytuacja bez wyjścia. Kto ma rozpocząć pierwszy? Nikt nie chce, czy nie ma odwagi i siły, by odezwać się pierwszy i przełamać milczenie. Dobrze, jeśli w takiej sytuacji znajdzie się ktoś, kto mógłby spełnić rolę pośrednika między zwaśnionymi i milczącymi. O, to potrzeba mądrości, doświadczenia. Ale czasem wystarczy jedno zdanie. Jedno takie trafione zdanie, dobrze wypowiedziane w odpowiedniej chwili. Jedno takie mądre zdanie może jak klucz otworzyć ludzi na siebie i doprowadzić ich do pojednania. Błogosławieni, którzy czynią pokój. No ale co robić? Co robić mają małżonkowie, rodzice zwaśnieni, którzy nie mogą liczyć na pośrednika? Ratunkiem może być myśl. Myśl, tak. Myśl, która zacznie poszukiwać rozwiązania. Myśl, która weźmie górę nad uczuciami niechęci, obrazu, gniewu, zemsty. Myśl, która będzie powoli dostrzegać racje motywujące do przezwyciężenia siebie, swoich oporów. Myśl planująca wreszcie drogę do pojednania i jego realizacji. Myśl. Zacząć myśleć w tym wszystkim, co jest w człowieku. Zacząć myśleć. Aby taka myśl mogła w człowieku zwaśnionym pojawić się i doprowadzić do zwycięstwa, trzeba wyjść. Na chwilę wyjść z tego stanu napięcia, milczenia. Wyjść dokąd? Chociażby na spacer. A najlepiej by się udać na skupienie, taki dzień skupienia. No jest to luksus, ale wartość jego przeogromna. Trzeba bowiem wewnętrznie wyciszyć się, uspokoić, po prostu stworzyć sobie warunki do zamyślenia. Myśl. Najłatwiej przy przejść człowiekowi z gniewu do pojednania z pomocą modlitwy. Tak, modlitwa przydatna zawsze. Nie do pogodzenia jest modlitwa z równoczesnym trwaniem w gniewie, zwłaszcza wobec osoby tak bliskiej jak mąż, żona, rodzice, dzieci. Relacja człowieka z Bogiem wpływa na jego relacje z ludźmi. Nie można rozmawiać z Bogiem i pozostawać w milczeniu zagniewania z ludźmi. Nie można. Nie można prosić Boga, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, kiedy nie chcemy przebaczyć tym, którzy wobec nas zawinili. Napięcia, konflikty, kłótnie nie mają szansy w rodzinach, gdzie jest praktykowana wspólna modlitwa. Wspólna modlitwa. Oby takich rodzin było jak najwięcej. Takie rodziny są bliskie rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa. Do świętej rodziny nazaretańskiej napięcia, konflikty, kłótnie nie miały przystępu. Owszem, Jezus, Maryja, Józef różnili się zapewne w sposobie postrzegania i rozumienia różnych spraw, ale spotykali się zawsze i stawali jedno przez doskonałe dążenie do poznania i pełnienia woli Boga. Pełnienie woli Boga to była ich wspólna modlitwa. To było ich wspólne życie. Jakie powinno być przebaczenie, aby w jego rezultacie doszło do prawdziwego pojednania? Powinno mieć coś z przebaczenia, jakim obdarza nas Bóg. Ale powiedzmy od razu, człowiek nie jest zdolny przebaczyć tak, jak Bóg przebacza. Może jednak i powinien w swoim przebaczeniu starać się Boga naśladować, jakoś do Niego się zbliżyć. A Bóg jak przebacza? Bóg nie tylko nie pamięta już więcej człowiekowi grzechu i nie poczytuje go mu. Bóg człowiekowi grzech odpuszcza. Idź w pokoju, odpuszczają ci się grzechy twoje. Co to znaczy? Bóg dokonuje w człowieku, który go obraził, przemiany. Wskrzesza go z duchowej śmierci. Stwarza na nowo. Czyni grzesznika świętym. Tak Bóg przebacza. I właśnie dzięki temu człowiek, który zgrzeszył, który złamał prawo Boże, po nawróceniu i uzyskaniu przebaczenia ten człowiek może na nowo stać się głosicielem tego prawa. W tym duchu modli się psalmista znanym, pięknym tekstem zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia. I rozgrzeszony zawoła: będę nieprawych nauczał dróg Twoich. Tak Bóg przebacza, przemienia człowieka. I ten człowiek, który złamał jego prawo, po uzyskaniu przebaczenia jest głosicielem prawa. Po ludzku trudno to pojąć, ale taka jest prawda. Wielu ludziom, również katolikom, trudno zrozumieć Ewangelię przebaczenia. Jakby jej nie dostrzegali, może brak im doświadczenia przemiany, jakiej Bóg dokonuje w człowieku, któremu przebacza. Kto raz doznał przebaczenia od Boga, nosi pamięć tej radości, tego pokoju, tej mocy, która w nim się pojawiła. Takie Boże przebaczenie. A ludzkie? Ludzkie przebaczenie sprowadza się właściwie do deklaracji, do oświadczenia woli, niepamiętania win i doznanych krzywd. Przebaczam Ci. Już więcej nie będę pamiętał tego, coś Ty mi uczynił. Oczywiście taka deklaracja ma swoje znaczenie, wielkie znaczenie. Chociaż nie jest zdolna przemienić człowieka, może jednak pośrednio wpłynąć na zmianę usposobienia drugiego i pomóc mu przejść z wrogości do postawy niepamiętania już więcej win i doznanych krzywd. Przebaczenie jest drogą do pojednania, jest narzędziem do przezwyciężania napięć, konfliktów, kłótni. Chociaż nie przychodzi łatwo, przynosi jednak radość i pokój tym, którzy wzajemnie sobie przebaczyli i pojednali się. To jakby na nowo rozpoczęte życie, życie małżeńskie, życie we dwoje, życie w rodzinie. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Nie mówię Ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Tak Pan Jezus. Zawsze mamy sobie przebaczać, uczy nas nasz Pan. Zawsze jest więc wyjście z sytuacji napięć, konfliktów, kłótni w małżeństwach, w rodzinach. Zawsze ratunkiem jest przebaczenie. Jak to dobrze. Ewangelia czytana w dniu dzisiejszym przytacza złotą regułę, jaką Jezus wypowiedział w kazaniu na górze, Ta reguła brzmi: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To takie proste. Jeden drugiemu czyńmy dobro. Dobro, które chciałby każdy, żeby jemu czyniono. I nie czekać, nie pozwolić się wyprzedzić. Niech małżonkowie, rodzice, dzieci, wszyscy prześcigają się w swoich rodzinach w czynieniu sobie dobra. To najlepszy sposób zapobiegający napięciom, konfliktom, kłótniom w małżeństwach i rodzinach. Więc zapamiętajmy: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To Pan Jezus do nas wszystkich, patrząc w nasze życie, w nasze problemy, w nasze też smutki, Pan Jezus podaje nam taką prostą i mądrą zasadę. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.